Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie. Audycja Srebrne pokolenie. Anna Ręba, skłaniam się. I doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dzień dobry Państwu, witam po świętach.
A tak niedawno, pani doktor, tutaj odbierałyśmy życzenia i składałyśmy życzenia świąteczne. Minęło to bardzo szybko. Kolejny czwartek z naszymi seniorami, już poświąteczny czwartek. Ciekawa jestem, jak Państwo swoją drogą się czujecie. Na pewno Państwo się czujecie trochę zmęczeni, a może i przejedzeni, bo to dzisiaj też troszeczkę porozmawiamy o tych naszych nawykach i przyzwyczajeniach kulinarnych, a jednocześnie chorobach z tym związanych, bo dużo ludzi, pani doktor, mówiło mi, jak ja przeżyję te święta, skoro nie mogę jeść glutenu, nie mogę jeść laktozy, mam chorobę SIBO, mam chorobę leśniowskiego Crohna, mam problemy z jelitami, mówiąc krótko. A tych chorób jest trochę, prawda?
Jest dużo.
Skąd one się tak biorą? Czy to jest przypadłość seniorów, albo ludzi w pewnym wieku, na przykład kobiet po menopauzie, albo panów po andropauzie? Czy to wcześniej też jest i jeżeli ktoś za młodu choruje, chorował i ma problemy z tym, że nie może tego, to będzie też tak się starzał z tymi chorobami? Czy seniorzy, którzy trafiają do pani gabinetu, skarżą się na to?
Skarżą się i oni zazwyczaj mają już rozpoznanie, tak? Ja w gabinecie geriatrycznym rzadko, naprawdę muszę państwu powiedzieć, jakby stawiam rozpoznanie nowe jakiejś choroby dotyczącej jelita grubego, o których pani powiedziała, czyli właśnie choroby leśniowskiego Crohna, ono dotyczy całego przewodu pokarmowego, czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Te choroby zazwyczaj pacjenci mają już rozpoznane wcześniej i wcześniej mają je leczone. Ale proszę Państwa, wiek predysponuje do zaburzeń, nawet nie powiedziałabym chorób, tylko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, dlatego, że starzeje nam się przewód pokarmowy, krótko mówiąc cały, który rozpoczyna się jamą ustną, kończy się odbytym. My musimy, proszę Państwa, myśleć o przewodzie pokarmowym w całości. I teraz co się dzieje? Jeżeli zaczniemy od jamy ustnej, to produkujemy mniej śliny, a ona też jest potrzebna do trawienia. Mamy potem żołądek. W żołądku produkujemy mniejszą ilość śluzu, mniejszą ilość kwasu solnego, ale jeszcze jest ważna rzecz. Przyjmujemy leki przewlekle, bardzo często bez potrzeby niestety, bo się przyzwyczailiśmy, przyjmujemy tak zwane leki osłonowe. Te leki osłonowe, proszę Państwa, wcale nie są osłonowe, tylko są lekami, które w specyficznych sytuacjach mają nam zmniejszyć wydzielanie kwasu solnego. Ale ten kwas solny jest potrzebny do tego, żebyśmy dobrze trawili. Oczywiście on nam nasila objawy refluksu, który też dotyczy żołądka, przełyku i gardła, bo refluks to jest taka sytuacja, w której dochodzi do pewnej niewydolności zwieracza dolnego przełyku. On po prostu się nie zaciska i to, co ulega jakby pierwszej, takiej pierwotnej obróbce w żołądku, czyli pokarm z kwasem solnym, jest jakby przepuszczany ten kwas przez z żołądka do przełyku lub nawet do gardła, co daje nam objawy zgagi, pieczenia, pewnego, nawet może dać niesamowity ból w klatce piersiowej imitujący zawał. Wpukla nam się część żołądka do klatki piersiowej, jest to przepuklina żołądkowa, przepuklina rozworu przełykowego i to też imituje, daje dolegliwości bólowe. Ja mam wrażenie, że ci pacjenci, którzy mieli rozpoznane wcześniej choroby dotyczące układu pokarmowego, oni z tym się po prostu starzeją. Te choroby się zmieniają. One najczęściej, jak są dobrze prowadzone, to bardzo często są wygaszone. Pacjenci są u gastroenterologów, pojawiają się tam, kiedy jest zaostrzenie, ale te choroby nie stanowią jakby dużego problemu. Ja mam wrażenie, że w gabinecie geriatrycznym większy problem stanowi samo zaburzenie trawienia, samo spowolnienie pracy jelita, przewodu pokarmowego, błędy dietetyczne, które popełniają seniorzy, tak?
No właśnie, ja myślę, że to pani doktor dociera teraz do sedna, bo gdyby na przykład seniorzy słuchali tego, co mówi chociażby lekarz rodzinny, że trzeba jeść powoli, zmniejszone porcje, częściej. To są takie zalecenia.
To prawda.
A my tak jakby nie bierzemy sobie do serca tego, co ja nie zjem, co ja nie mogę. Dlaczego nie? Chce mi się jeść, to jem i nie ograniczam seniorzy zwłaszcza, panowie zwłaszcza. Nie rezygnuję na przykład z wędlin, z mięsa przetwarzanego, na przykład pieczonego, smażonego, bo to lubię po prostu. Jem boczek, bo to lubię. Golonkę, to proszę bardzo. I często też pani doktor też z tego wynika. Seniorzy,
wynika.
Panowie nie zmieniają diety, to bardziej panie są w stanie.
Zdecydowanie kobiety są bardziej zmotywowane do diet. Do zmiany diety, do w ogóle do wprowadzenia diety. Ja wiecie państwo, ja się staram w ogóle nie używać słowa dieta, tylko staram się, żeby zmienić jakby jedzenie, przyzwyczajenia. To jest bardzo bardzo trudny. My mamy teraz fantastyczną dietetyczkę w szpitalu, panią Ewę Dygasiewicz, muszę to powiedzieć, bo to jest jeszcze edukator, naprawdę ona jest świetnym edukatorem. I proszę państwa, wysyłamy też pacjentów do niej. I teraz, jeżeli jest spotkanie z kimś, kto się zajmuje żywieniem, zna się na żywieniu osoby w wieku senioralnym, zna się na żywieniu osoby starszej, która ma cukrzycę, nie wiem, kamicę żółciową, która ma kamicę nerkową i potrafi to jedzenie w jakiś taki racjonalny sposób ułożyć. Natomiast dużym problemem, proszę państwa, u seniorów jest to, że seniorom najbardziej smakują słodycze. Ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby starsza osoba zjadła sobie coś słodkiego. Absolutnie chciałabym, żeby dobrze to wybrzmiało. Bo wynika to też z tego, że zmienia nam się smak. I my po prostu, te nasze kubki smakowe inaczej odbierają pewne smaki i ta słodycz jest czymś, co najbardziej pacjentowi senioralnemu smakuje. Tylko trzeba tę słodycz podać też pomiędzy innymi posiłkami w sposób zdrowy. Tak? Bo można to zrobić. To jest też do zrobienia. Jak pogadamy, porozmawiamy z dietetykiem, omówimy różne rzeczy, to można to fajnie zrobić. Ale proszę państwa, musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Rzeczy słodkie będą zwiększały fermentację, bo tam są cukry. I tak pani tutaj poruszyła jedną sprawę, mianowicie sprawę glutenu. Rzadziej się zdarza, że u seniorów, takich prawdziwych seniorów, nagle w wieku podeszłym pojawia się nietolerancja glutenu czy choroba trzewna. Ale pojawia się nietolerancja laktozy, tak? Bo rzeczywiście zmniejszają się ilość i jakby wielkość kosmków w jelicie cienkim, w związku z czym pacjenci przestają trawić pokarmy mleczne. Tutaj jakby bardzo szybko się są w stanie sami seniorzy zorientować lub rodziny tych seniorów, że coś jest na rzeczy w pokarmach mlecznych, bo senior ma natychmiast objawy. Czyli wypija kawę z mlekiem, zjada zupę mleczną i po prostu 15 do 10 minut po takim posiłku absolutnie jest rewolucja w jelicie i jest potrzeba oddania stolca. Czyli wiemy, że tam się coś dzieje. I tu jest najprostszym takim potwierdzeniem tego jest test karencji, test ponownego wprowadzenia mleka, czyli odstawiamy wszystkie produkty mleczne na 2-3 tygodnie, jeżeli jest lepiej i po ponownym wprowadzeniu mleka jest biegunka, to wiemy, że coś się dzieje. Na szczęście w aptece można kupić kapsułki z laktazą, czyli z tym enzymem, którego mamy za mało i to bardzo poprawia komfort życia u pacjentów, którzy bez mleka nie mogą żyć, ale teraz, no wiecie, państwo, jakby możemy zastąpić mleko, mlekiem owsianym, mlekiem kozim. Rozumiem, że to są inne smaki.
I ceny.
I ceny, oczywiście, ale gdzieś jakąś alternatywę i jakąś drogę jest szansa, żeby znaleźć, prawda? Jest szansa, żeby znaleźć.
Są seniorzy, 80, nawet 90-letni,
tak,
którzy w ogóle nie wiedzieliby, o czym my teraz rozmawiamy. W ogóle nie.
Tak, to
mleko
prawda.
Piją, sery jedzą, twarogi jedzą,
tak.
Pieczone, duszone mięsa wieprzowe, nie ma problemu, baska, te sprawy i tak dalej. Żołądki są różne i wcale nie znaczy, że żołądki seniorów muszą być chore.
Oczywiście.
Muszą być na przykład zaatakowane refluksem,
chorobą
chorobami wrzodowymi i tak dalej,
tak
i tak
jest.
Dalej. A śmiem twierdzić, że coraz młodsi seniorzy mają z tym problem. Jakoś tak 80-latkowie nie skarżą się na czy insulinoodporność, czy na właśnie zespół jelita
wrażliwego.
Jest takie pojęcie.
SIBO, prawda.
Zespół jelita wrażliwego.
Tak.
Przecież co druga teraz 50-60-latka ma to.
Młodsi.
Nawet młodsi,
wiecie państwo, bo ja mam wrażenie, że 50-60-latek jest w pogoni, tak? Bo to jest tak, jak myślimy, to są osoby z takiego pokolenia sandwichowego, które gdzieś są pomiędzy młodymi w swojej rodzinie i starymi w swojej rodzinie. Zespół jelita drażliwego czy nadwrażliwego, proszę państwa, to jest tak naprawdę, to nie jest choroba jelita. Od razu musimy sobie odpowiedzieć. Jelito jest tylko odbiorcą tego, co się dzieje, bo to jest tak naprawdę choroba duszy. Czyli jesteśmy zestresowani, mamy depresję, nie umiemy sobie z tym poradzić, tłumimy wiele emocji i gdzieś ten organizm w końcu nie wytrzymuje i daje odpowiedź. I daje odpowiedź w postaci bólu brzucha, biegunek naprzemiennie z zaparciami, zaburzeń wypróżnienia, wzdęć, które też nas deprymują i dają nam dolegliwości bólowe, bo jelito jest rozciągnięte gazami, daje ból, prawda? I zaczynamy szukać strasznej choroby jelita i przewodu pokarmowego. I teraz zobaczcie państwo, jak zestaw...
To szukanie może trwać.
I zazwyczaj trwa długo, bo najpierw musimy iść do lekarza, żeby otrzymać skierowanie na badania. Oczekując na te badania, boimy się, że tam coś będzie w tych wynikach i na pewno tam znajdą jakiś, jakby nie patrzeć, nowotwór, czyli coś, czego się najbardziej boimy. Tak, czekamy na kolonoskopię, czekamy na gastroskopię, są wykonane badania i tam nic nie ma. I teraz taki pacjent jest po prostu w potrzasku swoich myśli. Ja muszę państwu powiedzieć, że naprawdę zespół jelita drażliwego z jednej strony, taki banał, to trzeba leczyć głowę, to, prawda, bo to jest odpowiedź. Z drugiej strony, tak jak powiedziałam, to jest potrzask dla osoby, która ma takie dolegliwości. bo jakby dojście i zrozumienie do tego, że my musimy włączyć leki antydepresyjne, wyciszające, leki rozkurczowe, że będziemy leczyć przyczynę, która jest w mózgu, a nie w jelicie, czasami trwa do roku czasu, a pacjent jest z dolegliwościami. A potem, proszę Państwa, jeszcze jest problem, że on musi zmienić myślenie o sobie, tak? Popatrzcie, kobiety w wieku okołomenopauzalnym i w menopauzie zupełnie inaczej funkcjonują i funkcjonują inaczej nie dlatego, że są starsze, tylko dlatego, że mają niższy poziom hormonów, mają niższy poziom estrogenów. Te estrogeny są nam do czegoś potrzebne i nagle tych estrogenów jest mniej i zaczyna się właśnie wyższe ciśnienie, wyższy poziom cholesterolu, zaczyna się niespanie w nocy, niepokój, większa potliwość. To wszystko napędza pewien lęk, że coś się z nami dzieje nie tak, tak? Jeżeli mamy lęk w sobie, to wiecie Państwo, jest od razu lęk, że to jest ciężka choroba, a to może być tylko objaw menopauzy. Ja się bardzo cieszę, że jest teraz więcej audycji dla kobiet o tym, że jakby jesteśmy w stanie pewne sytuacje zrozumieć, wytłumaczyć sobie, że nie hodujemy w sobie niepokoju, ale z drugiej strony mamy jeszcze emocje związane z tym, że to już jest ta menopauza, że to już jest ten czas. Czyli zestarzałam się, mam menopauzę, jestem już do niczego niepotrzebna.
Lepiej nie będzie.
Prawda, lepiej nie będzie. Teraz będą tylko zmarchy i same problemy.
No i ból jelita.
I ból jelita, i ból głowy, i może być jeszcze choroba wieńcowa, wysoki cholesterol i osteoporoza. I co my mamy tutaj, proszę Państwa, mówić? Jak w tym wszystkim nie zwariować? Otwieramy jakąś stronę w telefonie i w internecie i czytamy menopauza. Nie bój się menopauzy, ale... I trzy kropki, tak? I teraz jakby u mężczyzn ten problem andropauzy jest zdecydowanie później, dlatego że poziom testosteronu spada zdecydowanie później. Ale też mają inną strukturę mentalną, panowie, tak? I rzeczywiście u kobiet ten problem jelita drażliwego, który, jeżeli to były kobiety, które tego nie miały wcześniej, może pojawić się okołomenopauzalnie. Ale też widzę seniorki, podkreślam seniorki, które rozwijają zespoły jelita drażliwego w późniejszej starości, w późniejszym wieku, około 80-80 kilku lat.
Co to znaczy rozwijają?
Rozwijają, zaczynają mieć te objawy.
No
prawda?
Tak, ale przychodzą do pani z dolegliwościami, z wizyty na wizytę, najpierw delikatnie.
Nie, inaczej. Najpierw przychodzą, bo na przykład zajmują się chorym mężem i są depresyjne, bo nie wyrabiają psychicznie i fizycznie, opiekując się osobą chorą w domu. Bo widzą codziennie, jak ktoś bliski gaśnie, mają pomoc ze strony bliskich. Ja nie mówię tutaj o takich seniorach, którzy są totalnie samotni. Mają pomoc ze strony przyjaciół, ale to nie wszystko. Bo te kobiety, ale też mężczyźni, prawda, są 24 godziny ze swoim bliskim chorym. I teraz widzą, że ten bliski chory odchodzi. I nawet jeżeli mają leki, które są związane z tym, żeby podnieść poziom serotoniny i przetrwać ten ciężki czas odchodzenia kogoś bliskiego, to gdzieś ten organizm nie wytrzymuje. I albo pojawiają się bóle głowy, albo pojawiają się niecharakterystyczne bóle w klatce piersiowej, albo właśnie pojawiają się bóle brzucha. I my u tych pacjentów, jak się pojawią bóle brzucha, musimy zrobić diagnostykę wykluczającą. Możemy podejrzewać, że ten brzuch jest po prostu odbiorcą naszych niedobrych, obciążających nas emocji, które nas wykańczają, czyli tak naprawdę tego lęku o tego bliskiego, tego jak sobie poradzimy, kiedy on już odejdzie, jak to będzie, tego, że przemija życie. Wiecie Państwo, my musimy jakby zrozumieć tego człowieka, który jest 24 godziny na dobę z kimś bliskim, z kim przeżył 50-60 lat i on wie, że on się z nim żegna. To,
no tak.
To mogą być różne odpowiedzi w organizmie, ale nie zwalnia nas to z tego, żeby tego seniora przebadać. Trzeba zrobić morfologię, czy się nie anemizuje, kał na krew utajoną i kolonoskopię i gastroskopię. Jeżeli mamy, wiecie Państwo, przeciwwskazania do kolonoskopii, albo pacjent...
Doktor, o przeciwwskazaniach w drugiej części.
Dobrze.
Porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami, bo rozmawiamy o niezwykle ważnych problemach związanych właśnie z Państwa życiem i jakością tego życia, odżywianiem, chorobami jelita wrażliwego, między innymi refluksem. To są wszystko rzeczy, które dotyczą seniorów, także zostańcie Państwo z nami. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista. Już za kilka minut wracamy do rozmowy.
Srebrne pokolenie.
I jesteśmy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Rębas, to jest audycja Srebrne pokolenie. Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o zdrowym odżywianiu, zdrowym życiu, zdrowym funkcjonowaniu naszego przewodu pokarmowego, żebyśmy nie brali za dużo tabletek na to, że coś w tym układzie pokarmowym nie działa albo przestaje działać, bo tak może być. Te sprawy są silnie związane z psychiką, że to są choroby, które mogą być wywołane przez stan psychiczny. psychiczny, niezbyt dobry.
Tak, dokładnie tak. Mhm. I zobaczcie Państwo, jeżeli teraz będziemy mówili jeszcze tak naprawdę o chorobach jelit, które są u seniorów, to kolejna, to właśnie nie choroba, tylko kolejny problem wynikający z tego, że się starzejemy, to są zaparcia, które są ogromnym problemem. Tak? Ja w gabinecie nie rozmawiam na przykład o pacjentach o tym, że mają SIBO, bo pacjent z SIBO, czyli z przerostem flory bakteryjnej w jelicie cienkim, trafi tak naprawdę do gastroenterologa, trafi do fachowca, który będzie go w jakiś sposób kierował i leczył.
Teraz rozszyfrowała Pani ten skrót.
Tak jest.
SIBO, bo być może Państwo się spotkaliście, seniorzy się spotkali z tym, nie wiedzą, co to znaczy, jak to czytać. To jest pewnie jakiś angielski skrót. Tak,
tak? Ja już nawet nie pamiętam.
Ale przerost, tak
przerost
jak
flory bakteryjnej.
Flory bakteryjnej.
Tak, która po prostu się rozrasta i jest jej za dużo. Tak też może być. I teraz zobaczcie Państwo, dostępność suplementów diety zawierających florę bakteryjną jelitową, czyli zawierający pałeczki kwasu mlekowego, tak, jest dostępna bez recepty. I senior usłyszy gdzieś jakąś reklamę, słuchaj, zjadaj codziennie, musisz codziennie łykać kapsułeczkę z dobrymi bakteriami, wtedy w tym jelicie
probiotyki
będzie.
Tak zwane.
Probiotyki tak zwane.
Mówiąc krótko.
A czasami nie trzeba probiotyki, bo my tych bakterii mamy odpowiednio, tylko trzeba im stworzyć dobre środowisko w tym jelicie, żeby one jakby zachowały się w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej proporcji, żeby tam były i żeby się nie namnażały w sposób szalony. I to zapewnienie tego środowiska jest właśnie poprzez dobrą dietę. Ale zobaczcie Państwo, dobra żywność kosztuje. Nie zawsze seniora na dobre jedzenie stać. Ale im mniej przetworzona, tym lepsze. Im mniej puszkowego jedzenia, tym lepiej. Im mniej pakowanego, jakiegoś barwionego, tym lepiej. Im mniej, proszę Państwa, jedzenia takiego fast foodowego, tym lepiej. Seniorzy pewnie rzadziej z fast foodów korzystają, ale jedzą takie gotowe jedzenia, tak? Takie kupują gotowce, żeby po prostu szybciutko czasami odgrzać i mieć święty spokój. Kupują jakieś zupy kartonikowe. No wiem o tym, bo rozmawiamy o tym w gabinecie, tak?
Czasami idą też, korzystają z tańszych stołówek na przykład.
A to jest akurat, to ja bym wolała.
Tak, tylko przy zakładach pracy na przykład była taka możliwość, kiedy emerytowani nauczyciele na przykład chodzili do stołówek, gdzie stołowały się dzieci.
Tak.
I to też było dobre, prawda? Ale już korzystanie z jakichś restauracyjnych dań
będzie droższe.
Dla seniorów będzie droższe.
Będzie drogie,
i
tak?
Chyba też nie tak do końca zdrowe, prawda?
No tak, bo raczej tam, zjedzą tam coś innego. Od czasu do czasu to jest fajne jedzenie. Ale myślę, że tak na co dzień to trzeba by było naprawdę ułożyć taką dietę, która jest zdroworozsądkowa dla seniora. Ja myślę, proszę Państwa, że przede wszystkim nie leczcie sobie przewodu pokarmowego sami, tylko zawsze skorzystajcie z wiedzy lekarskiej, lekarza rodzinnego, który na pewno dobrze poradzi, dobrze pokieruje i będzie tą osobą, która jako pierwsza wychwyci pewne objawy, które mogą być niepokojące, albo uspokoi nas, że te objawy nie są niczym dziwnym. Tak.
Przy tych probiotykach, jakbyśmy się zatrzymały, to też lekarz rodzinny powinien zadać nam pytania, dlaczego tak naprawdę pani kupiła ten probiotyk, bo co?
Bo sąsiadka poleciła.
Bo sąsiadka kupowała
leczyła się
na przykład, no tak, ale leczyła się
Bo brała antybiotyki,
przy
prawda?
Przy konkretnej chorobie, przy antybiotykoterapii na przykład. I ona to musiała brać, pani tak. Nie musi. A to, że to dobrze działało i prawda? Że ona się dobrze czuła, to nie znaczy, że na panią tak podziała. Ale czy lekarz rodzinny jest w stanie kompleksem badań albo
tak,
powoli wyeliminować to, czy ktoś musi, czy powinien?
Lekarz pierwszego kontaktu może skierować na gastroskopię, na kolonoskopię, zrobić badania krwi, zrobić markery, czyli ten CEA, tak? To jest ten antygen karcinoembrionalny, który wzrasta gwałtownie w raku jelita grubego. Więc kaona krew utajoną. Proszę Państwa, kaona krew utajoną jest w tej chwili w tym badaniu Zdrowie Plus.
Gastroskopia to leży w gestii lekarza rodzinnego, tak?
Tak, powiem inaczej. Tak naprawdę każdy lekarz może skierować na gastroskopię. Bo ja też kieruję pacjentów na gastroskopię czy na kolonoskopię. I teraz, jak mam pacjentów, którzy mają przeciwwskazania do kolonoskopii. Mam na przykład seniora, który jest między 80 a 100 latkiem, tak? Czyli te 20 lat różnicy, ale jest po wielu operacjach na jamie brzusznej, czyli potencjalnie ma bardzo dużo zrostów i przebrnięcie przez to jelito będzie ciężkie, to się często zastanawiamy z endoskopistami, czyli gastroenterologami, którzy wykonują te badania, czy warto i czy oni będą w stanie w sposób bezpieczny taką kolonoskopię pacjentowi zrobić. I wiecie Państwo, my bardzo często wtedy z tego rezygnujemy, bo rozsądny endoskopista nie będzie forsować tego badania, nie lubi badania w znieczuleniu, w tym krótkim takim uśpieniu, dlatego że pacjent wtedy niczego nam nie komunikuje. A bardzo poskręcane jelito pacjenta starszego, jeszcze pacjenta, który ma zaburzenia postawy, czyli mocno pochylonego, takiego, który się skrócił, mówiąc krótko, czyli to jelito jest tam upakowane w tej jamie brzusznej, to jest po prostu potwornie trudne i dla pacjenta potencjalnie niebezpieczne. Dlatego ja czasami na przykład kieruję na tomokomputer jamy brzusznej. Z kontrastem robimy to badanie, ale jesteśmy w stanie duże sprawy wychwycić, ale bardziej wykluczyć, tak? Czyli my nie zobaczymy, czy jest polip w jelicie, który za kilka lat może być nowotworem, ale tu i teraz, robiąc tomokomputer, zobaczymy, że tam na przykład na ten moment nie ma guza jelita, które przymyka to jelito, które wymaga interwencji chirurgicznej, tak, które nam zamyka. Zobaczymy w tym tomokomputerze, że są na przykład liczne uchyłki. Wiecie Państwo, uchyłki po 70 roku życia to tak naprawdę ma 100% pacjentów. Nie ma pacjentów bez uchyłków. To jest całe nasze życie. To jest parcie, żeby się wypróżnić, to są wzdęcia. To jest po prostu jakby przesunięcie błony śluzowej jelita przez rozluźnione mięśnie i utworzenie takiej kieszonki, takiej kolby, do której bardzo łatwo wpada jedzenie, ale jak macie wazon z cienką szyjką, to łatwo tam wodę nalać, ale ciężko wylać. I tak samo jest z resztkami pokarmowymi, które tam wpadają. Więc one łatwo tam wchodzą, ale gorzej je potem wydalić. I co się dzieje, proszę Państwa? One tam zalegają i fermentują. I co będą dawały, jak jest fermentacja? Nadmierną ilość gazów, czyli będziemy mieli wzdęcia.
A te uchyłki, czy można się ich pozbyć?
Nie. Jak one się już utworzą, to się ich nie pozbędziemy i też nie operujemy tego, tak? Bo jest to jakby, można powiedzieć, pewien objaw fizjologiczny starzejącego się jelita. Jakby jesteśmy z tym pogodzeni.
Rozumiem, że niektórzy seniorzy, niektóre osoby w ogóle mają większą skłonność do tego, a tak. Innym się na przykład uchyłek nigdy nie zrobi.
Zrobi się, ale pojedynczy.
Bo
zrobi się. Wcześniej czy później się zrobi, ale będzie pojedynczy, nie będą to liczne uchyłki. Wiecie Państwo, co sprzyja? Sprzyja przede wszystkim siedzący tryb życia, czyli jakby właśnie mało ruchu i te jelita wtedy też się nie ruszają, więc są rozdęte przez gazy, które mamy, przez zalegający pokarm. Zaparcia, które mieliśmy przez całe życie. Sprzyja temu mały ruch, sprzyja otyłość, sprzyja jedzenie słodyczy, bo też napędza nam fermentację. Więc widzicie Państwo, jakby niezdrowe życie sprzyja rozwinięciu zaburzeń jelita z wiekiem. Jakby przewód pokarmowy się starzeje, zmienia się. Zaparcia są nieodłączne jakby w wieku podeszłym, bo mamy leniwe jelito. Leniwsze. Ono ma też 80 lat, ono też ma 90 lat, tyle ile my. Ale popatrzcie Państwo, jeżeli jeszcze wcześniej stosowaliśmy przez wiele, wiele lat zioła, kapsułki, syropy, leki przeczyszczające, to jelito na starość nie będzie się wypróżniać samodzielnie, bo ono zapomniało już, jak to się robi. I teraz senior jest zdziwiony, że wcześniej brał tabletkę czy syropek na przeczyszczenie 2 razy w tygodniu, a teraz musi wziąć codziennie, bo się nie wypróżnia. I ja się zawsze pytam seniora, od kiedy mówimy o zaparciach? Wiecie Państwo, ja to pytanie zadałam teraz 2 tygodnie temu, będąc na Kaszubach, jak ja to mówię, na takim objeździe po gminnych klubach seniora, z takim programem właśnie na temat starzenia się i zadawałam pytanie, od kiedy mówimy o zaparciu? I seniorzy mówili, no jak już 2 dni nie ma wypróżnienia, to jest zaparcie. 2-3 dni. A to tak nie jest, proszę Państwa, to jest fizjologia. My jak się przez 2 dni nie wypróżnimy, to się kompletnie nic nie stanie. To tylko być może świadczy o tym, że za mało wypiliście i ten stolec jest bardziej zaparty, bo w jelicie grubym jest tak zwana retencja wody, czyli my z tego formującego się stolca zabieramy wodę. Więc jeżeli nie wypijamy jej w odpowiednim ilości, no to ten nasz organizm z tego stolca wysysa więcej tej wody, więc stolec jest bardziej zaparty. Tak?
Kiedy nas dlatego powinno to zaniepokoić?
Właśnie, jeżeli 5 dni nie ma wypróżnienia, tak? 5-6 dzień, no to wtedy zaczynamy się niepokoić, znaczy nawet nie niepokoić, tylko wiemy, że coś jest nie tak, coś żeśmy zrobili nie tak, że to jelito jest leniwe. I teraz wiecie Państwo, jeżeli wy będziecie przyjmować leki przeczyszczające co jakiś czas, cyklicznie, które będą powodowały gwałtowne wypróżnienia, czyli poprzez podrażnienie jelita. My drażnimy jelito, błonę śluzową jelita, przyspieszamy perystaltykę, sprawiamy, że ten stolec jest bardziej wodnisty, bo nie zdąży się ta woda dojść do tej retencji wody w jelicie grubym. Pacjent uznaje, że to jest dobrze, ale po takim gwałtownym wypróżnieniu, prowokowanym lekami, znowu następuje czas rozleniwienia jelita. Bo proszę Państwa, jak przebiegniecie maraton, to musicie odpocząć, prawda? I to jelito, jak przebiegnie maraton po tych lekach i dokona gwałtownego wypróżnienia, to ono potem jest atoniczne, czyli jest mniej, leniwiej pracuje. Ono musi po prostu odsapnąć. Ja zawsze proszę przy tych lekach takich rozluźniających stolec o zdrowy rozsądek. Stolce nie powinny być wodniste po tych lekach. Stolce powinny być dobrze uformowane. Zawsze pytam się pacjenta, jak mamy jakiś problem, czy ogląda swój stolec. Jaki ma kolor, jaką ma konsystencję. To jest naprawdę, wiecie Państwo, ważne.
Pani doktor, a przyjmowane leki przez seniorów, różne leki na nadciśnienie, na serce, jakieś leki nasenne, psychotropowe, to też może mieć wpływ na te rzeczy,
bardzo,
o których my rozmawiamy.
Bardzo.
Czyli na przykład refluks, czyli na przykład
tak.
SIBO, czyli na przykład zespół jelita wrażliwego, to
no,
też się tutaj...
Oczywiście, proszę Państwa, pierwsze co, to oczywiście antybiotyki, prawda? Zawsze się zastanawiamy, jak seniorowi włączamy antybiotyk. Po pierwsze, czy on potrzebuje tego antybiotyku, po drugie, jak go zabezpieczyć, żeby on nie zebrał działań ubocznych tego antybiotyku. To jest pierwsza rzecz. Ale beta-blokery, czyli leki, które stosujemy w zaburzeniach rytmu serca i które stosujemy w nadciśnieniu, będą nam rozluźniały zwieracz dolny przełyku i mogą nasilać refluks. Ale też, proszę Państwa, jeżeli chodzi o refluks, pamiętajcie, kawa, czerwone wino, chleb na zakwasie, słodycze, w zasadzie nie słodycze, ciasteczka z rozpulchniaczami. Bo te rozpulchniacze, jak my zaczynamy trawić, to one też powodują, że objętość żołądka się zwiększa, większa. No i chcąc, nie chcąc, ten refluks wtedy jest. I ważna rzecz, po jedzeniu się nie kładziemy bezpośrednio, tylko przyjmujemy pozycję siedzącą, półsiedzącą, jak chcemy odsapnąć, ale się nie kładziemy, bo to też sprzyja pojawieniu się refluksu. Następna rzecz, proszę Państwa, jakie leki? Leki przeciwbólowe. Jest grupa leków przeciwbólowych. Mamy seniorów, którzy bez tego leku nie funkcjonują na przykład, które zawierają tramadol. Tych leków jest bardzo dużo, ale leki z tramadolem będą powodowały zaparcia, bo to jest syntetyczny opioid i on spowalnia pracę jelita. Podobnie będzie z lekami wyciszającymi i niektóre z nich też wpływają na to, jak pacjent się wypróżnia. Mamy takie leki, na przykład, które stosujemy w zaburzeniach pamięci. One mają podnieść poziom acetylocholiny w mózgu, ale proszę Państwa, ta acetylocholina też jest w przewodzie pokarmowym. W związku z czym na początku przyjmowania tego leku pacjent może mieć nudności. One zazwyczaj, jeżeli to są tylko nudności, to one zazwyczaj szybko ustępują, bo ten lek nie jest na tyle inteligentny, żeby zadziałać tylko na receptory, które będą zwiększały nam poziom acetylocholiny w mózgu, a ta jest również w jelicie. Więc mamy nadmiar tej substancji, tak? Tego neuroprzekaźnika tak naprawdę. Mamy też w jelicie, co może spowodować także wymioty. I pacjent się do leku zniechęca.
Wiele osób, wielu seniorów mówi mi o tym, że na przykład problemy z jelitami, problemy z przewodem pokarmowym i ten refluks, o którym pani doktor teraz opowiadała, powoduje nieprzyjemny zapach z ust na przykład. A one nie chcą mieć takiego zapachu i ich bliscy nie chcą mieć takiego zapachu i walczą z tym. I rodzina na przykład zwraca uwagę, a nawet rodzina nie musi zwracać uwagi, bo sam senior czuje, że coś jest nie halo. Pani doktor, to jest do wyleczenia, to jest do zniwelowania?
Podstawową rzeczą przy takim objawie jest po prostu wprowadzenie diety, proszę Państwa. Że ja się pacjenta pytam, czy stosuje dietę, siedzi na przykład małżeństwo, pytam się pana, czy zaczął stosować dietę, ależ oczywiście, objawy oczywiście nadal są, a żona kiwa głową, że nie. Że nie oszukujmy się. Jeżeli nawet mi powiecie, że stosujecie dietę, a jej nie stosujecie, to czy oszukaliście mnie, czy siebie? Tylko i wyłącznie siebie. Jeżeli chcecie, żeby pewne objawy zniknęły, ta dieta czasami musi być wprowadzona. I to jest problem, ponieważ jakby wprowadzenie diety u 80-latka bywa trudne. Bywa trudne u 70-latka, bywa trudne u 60-latka, bo pacjent do wprowadzenia zmian żywieniowych musi być pacjentem zmotywowanym. On musi tego chcieć. Jemu coś naprawdę musi przeszkadzać, tak? I musi motywować. Cukierki miętowe nie rozwiązują tego zapachu z ust, bo to jest to związane z refluksem. Leczymy refluks, tak? Leczymy tabletką i dietą. Ale też, proszę Państwa, musicie pamiętać o tym, że napoje gazowane słodkie będą nasilały refluks. A dzisiaj taką rozmowę miałam akurat z rodziną seniora i z samym seniorem, jak to lubimy czasami sobie wypić kolę, jak jest nam źle w żołądku, prawda? Dobra, rzeczywiście kola czasami pomaga, bo mamy takie wrażenie, że coś nam w tym brzuszku zalega. Ta kola spowoduje, że się odbije, pacjent się czuje fizycznie lepiej. Ale picie codzienne napojów gazowanych już będzie nam ten refluks nasilało. Bardzo obfite jedzenie, czyli jemy dwa razy na dobę, ale zawsze obficie, będzie żołądek wypełniony maksymalnie pokarmem. Część tego pokarmu będą tak zwane regurgitacje, czyli cofanie się nawet części pokarmu do gardła, jeszcze niestrawionego, będzie nasilało refluks. Tu jeszcze muszę powiedzieć o lekach na osteoporozę. To jest też ważna sprawa, bo są takie leki u kobiet stosowane z powodu osteoporozy, które podajemy jedną tabletkę raz na miesiąc lub jedną tabletkę raz w tygodniu. I tam jakby wymogiem jest, że po przyjęciu tej tabletki pacjent popija ją czystą wodą, jest na czczo i przez godzinę nie może się położyć. Powinien chodzić albo ewentualnie siedzieć, ale generalnie górna część ciała musi być w pozycji pionowej. To jest, proszę Państwa, ważne. Nie wypijajcie kawy w kubku półlitrowym. Wypijcie kawę mniejszą, niech to będzie 200 ml. Nie drażnijcie sobie dodatkowo tej błony śluzowej żołądka. Jeżeli widzicie, że po jakichś pokarmach, na przykład po dużej ilości białka, zjedzenie twarożku również może nam nasilać objawy refluksu. Jakby Państwo musicie wprowadzić obserwacje. Oczywiście wszystkie produkty wzdymające. Kapusta, groch, fasola, fasolka szparagowa, ale też wzdymać mogą owoce, bo też zawierają fruktozę i są słodkie. Więc jakby Państwa obserwacja. Tutaj my tak mówimy, zjedz marcheweczkę, zjedz buraczek, bo są zdrowe. Tak, ale i marchewka, i burak należą do warzyw słodkich. W związku z czym mogą nam nasilić pewne objawy. Państwo tutaj musicie mieć swoją obserwację. Jeżeli teraz poświątecznie na przykład macie jakąś obserwację, że używając jako dodatku chrzanu, czy używając jako dodatku musztardy, czy używając jako dodatku octu, nasila wam się objaw refluksu i macie ten nieprzyjemne pieczenie w gardle w postaci zgagi, to musicie to ograniczać albo czymś zastąpić. Najlepsza jest obserwacja. Wiecie Państwo, nie wszyscy pacjenci będą jedli gotowane mięso, bo nie są do tego przyzwyczajeni i nie zjedzą. Nie wszyscy pacjenci lubią nabiał, a my w jakiś sposób musimy przemycać białko tym ludziom.
A rozumiem, że to jest właśnie wyjście, takie gotowane mięsko dla seniora?
Jest.
Element diety po prostu,
tak,
o którym pani teraz powiedziała.
Oczywiście.
Gotowane mięso,
warzywo,
niepieczone,
zupy,
niesmażone.
Mięso z zupy, robimy gotowanie na parze, duszenie. My nie musimy rezygnować z czegoś, co jest dobrze przyprawione, tak jak lubimy, tak? Pod warunkiem, że to i że dobrze to tolerujemy. Ale zmieńmy smażenie na głębokim oleju, czy zmieńmy smażenie na smalcu, na duszenie w piekarniku, w rękawie, w naczyniu żaroodpornym. Można to zrobić. W airfryerze teraz jest. Tak. No, jakby
okaże się, że jest tak samo dobre, smaczne,
dokładnie
pożywne,
tak.
Tylko
zdrowsze. I lepiej przez nas tolerowane. Wiecie państwo, najbardziej pacjenci przekonują się do diety w momencie, kiedy tę dietę dobrze tolerują i nagle tych objawów mają mniej. To jest najfajniejsze, tak? Bo wtedy wiedzą, jak jeść.
I mówimy teraz o tej diecie leczniczej.
Tak.
To znaczy o tym, żeby nie było refluksu, żeby nie było zgagi, żeby nie było
wzdęć,
jelita,
żeby nie było zaparć,
żeby
prawda?
Nie było tego właśnie brzucha opuchniętego. Tak. Nie mówimy o tej diecie, kiedy niwelujemy kilogramy i chcemy schudnąć, prawda? Tak. Bo dieta diecie nierówna.
Dieta diecie nierówna.
Tak.
Wiecie państwo, mam dużo pytań w tej chwili jeszcze w gabinecie o kiszonki, które zrobiły się modne, kisimy wszystko i ja się bardzo cieszę, że kiszonki również wśród seniorów, młodszych i starszych i wśród dzieci seniorów są modne, bo kiszonka na pewno żadnemu seniorowi nie zaszkodzi w odpowiedniej ilości.
Czyli ilość tak naprawdę też, tak, na końcu naszej
rozmowy.
Tak, kiszona
kapusta, zakwas z buraczków.
Jest ważne.
Ilość. Kiszona kapusta, zakwas z buraczków, o, ogóreczek kiszony, zakiszony kalafiorek, coś przepysznego, proszę państwa, ale odpowiedniej ilości, tak? Żeby nie przesadzić z kolei. Pamiętajcie, że przegięcie w każdą stronę może wywołać objawy, których nie chcemy i których nie lubimy.
Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista. Bardzo ciekawy, interesujący temat z wielowątkowością, tak powiem.
Oczywiście.
Bo tak naprawdę zaczęłyśmy od refluksu, od SIBO, a pojawiły się jeszcze leki, które to wszystko wywołują.
Uchyłki
jelita i temat się rozszerzył i tak naprawdę mogłybyśmy jeszcze o tym rozmawiać kolejne pół godziny. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Rembas, audycja Srebrne Pokolenie. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniamy się.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Srebrne Pokolenie.